Kochani, miałem na sercu wcześniej dzielić się takim słowem na temat państwa Iran, ale w ostatniej chwili miałem takie odczucie wyraźne, że mam tego nie robić, że nie mam mówić o państwie Iran, tylko mówić na inny temat. Chciałbym mówić troszeczkę o zaufaniu do siebie wzajemnie w Kościele, że odnośnie wzajemnego zaufania, czy w przywództwie, czy wśród wierzących w Kościele. I troszeczkę chciałbym, żebyśmy sięgnęli sobie do Starego Testamentu, do pierwszej księgi Samuela. Jeśli mamy, możemy sobie otworzyć. Pierwsza Samuela, 17 rozdział. Trochę o Dawidzie będę dzisiaj mówił. To jest taka postać, o której rzadko nauczam i nie za bardzo za nią przepadałem. Ale ostatnio całkiem Bóg do mnie przemówił, że my, wierzący ludzie, szukamy sobie takich innych wierzących, którzy są idealni. Mimo że w Biblii jest powiedziane, że nie ma takich ludzi, że wszyscy są grzesznikami, to najbardziej obdarzamy autorytetem kogoś, kogo najmniej znamy. Najlepiej, jak on jest bardzo daleko, za oceanem gdzieś, w Stanach, albo w Rosji, albo gdzieś, i czytaliśmy tylko książkę tego brata, no to kto jest ktoś, kto ma autorytet w naszym życiu? Czasami jak przyjeżdża do nas pastor gdzieś z daleka, no to też to na pewno przyjechał mąż Boży i człowiek idealny i bez grzechów. Czy my mniej o kimś wiemy, to go darzymy większym zaufaniem. Jak kogoś za bardzo znamy, a o Dawidzie trochę jest napisane w Biblii, to zawsze kiedy o nim czytałem, to byłem zdruzgotany tym, że Pan Bóg go stawia za wzór, a facet zgwałcił kobietę, zabił jej męża i kilka innych dziwnych rzeczy zrobił. I zawsze nie za bardzo tej postaci lubiłem. Aż całkiem niedawno Bóg mi zwrócił uwagę, że dlatego go za bardzo nie lubię, bo jestem bardzo do niego podobny. W tych złych rzeczach. Właśnie. Także bardzo często też denerwują nas osoby, które mają najczęściej te same wady, co my. I wtedy nie przepadamy za takimi ludźmi. Chciałem dzisiaj troszeczkę o Dawidzie mówić. Dawid miał około 15 lat, kiedy stanął do walki z Goliatem. Nie ma w Biblii wprost powiedziane, ale jest powiedziane, że to był młodzieniec. Możliwe, że miał około 15 lat. No i znamy tą historię, że pokonał tego Goliata, prawda? No i oczywiście udało mu się go pokonać dlatego, że był bardzo inteligentny, przebiegły i był mistrzem Izraela w rzucaniu z procy. Tak? No, nie do końca tak było. Kiedy otworzymy sobie 17 rozdział, nie mam czasu czytać całej historii, bo ją dobrze znacie, ale 45 werset, kiedy Dawid już stał naprzeciwko Goliata, powiedział do Goliata tak. Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Jahwe zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś albo bluźniłeś. Dziś właśnie odda cię Jahwe w moją rękę, pokonam cię i utnę ci ten łeb. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Jahwe ocala, ponieważ jest to wojna Jahwe, on więc odda was w nasze ręce. No i go pokonał. Nie dlatego, że uważał się za inteligentnego mistrza w rzucaniu z procy w Izraelu i przebiegłego. Tylko stanął jako taki młody chłopiec i powiedział, ty jesteś wielkim człowiekiem, jesteś sprawnym wojownikiem. Ja ci dziś mówię, że ja nie będę z tobą walczył o własnej sile. Ja ci dzisiaj utnę łeb i zrobi to Bóg. Kiedy Dawid pokonał Goliata, to kolejny bardzo ciekawy fragment, zaraz po tym, jak mu uciął głowę, macie 18 rozdział, przeczytam 4 pierwsze wersety. Kiedy właśnie przestał przemawiać do Saula, bo król Saul był pod takim wrażeniem, że kazał przywołać Dawida, że pokonał wielkiego wojownika. Kiedy Dawid przestał mówić do króla, kiedy przestali rozmawiać, pierwszy werset mówi: dusza Jonatana, a to był książę, syn króla Saula, przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan jak samego siebie. Od tego również dnia Saul zabrał go do siebie i nie pozwolił mu już wrócić do domu ojcowskiego. Jonatan zaś zawarł z Dawidem związek przyjaźni, umiłował go bowiem jak samego siebie. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i oddał go Dawidowi, jak i resztę swojego stroju, aż do swojego miecza, łuku i pasa. Zobaczcie, w tym fragmencie jest powiedziane, że Jonatan, książę, który był następcą, kiedy król Saul by umarł, Jonatan byłby królem w Izraelu. Jest powiedziane, że umiłował Dawida jak samego siebie. No i nieraz miałem takie rozmowy z ludźmi wierzącymi, którzy mówią: to jest zwiedzenie. Nie można kogoś miłować tak jak samego siebie, tak? To miłować ponad wszystko możemy tylko Pana Jezusa. Ktoś inny może powiedzieć: tak, to można miłować tylko własną żonę. Ale żeby facet miłował drugiego faceta jak samego siebie, to jest to mocno podejrzane i to może być homoseksualizm. W ogóle jak homoseksualiści czytają Biblię, to oni mają dużo takich ulubionych fragmentów. Na przykład homoseksualistą był Pan Jezus i Jan. Ponieważ Jan jest powiedziane, że trzymał głowę na piersi Pana Jezusa. I homoseksualiści mówią: to byli homoseksualiści. I ten fragment też im bardzo pasuje, że Jonatan umiłował faceta jak samego siebie. W innym fragmencie, już nie będę go szukać, jest powiedziane, że Dawid kochał bardziej Jonatana niż wszystkie żony, które miał. Słuchajcie, jak dzisiaj się czyta te fragmenty, to człowiek od razu ich podejrzewa o homoseksualizm albo jakieś zwiedzenie, szajbę taką. Ale kiedy nie wiem, czy niektórzy z was pewnie oglądali taki film rycerski, Rycerze Okrągłego Stołu, to oni mieli takie relacje. Albo inny film, który jest oparty na faktach, który mam na komputerze, Drużyna braci. To jest film o żołnierzach amerykańskich walczących w II wojnie światowej. Ci ludzie kochali siebie nawzajem, walczyli jeden za drugiego. Zżyli się, a byli zupełnie obcy dla siebie z różnych części Stanów Zjednoczonych. Jonatan mógł pokochać tak Dawida, bo najpierw pokochał Boga. Jeśli otworzycie sobie 14 rozdział, chcę, żebyście zobaczyli, że to jest nie mój wymysł, tylko Biblia tak naucza. Zanim Dawid obciął głowę Goliatowi, to wcześniej doszło do innej bitwy między Żydami i Filistynami. Jest powiedziane, że Filistyni byli znowu większością, a Żydzi byli mniejszością i się pochowali. I w 14 rozdziale Jonatan przemówił do swojego giermka w 6 wersecie. Powiedział tak: chodź, podejdziemy do straży tych nieobrzezańców, może Pan uczyni coś dla nas, gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu. Jonatan zwraca się do giermka i mówi: chodź, podejdziemy do oddziałów filistyńskich. Jakie to ma znaczenie, czy cała armia będzie z nimi walczyć, czy tylko ja i ty? Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, On może wszystko, On może pokonać całą armię przez nas dwóch. Giermek rzekł do niego: czyń wszystko, do czego serce cię skłoni. Oto jestem z tobą do twego rozporządzenia. I kiedy zobaczycie na 13 werset, to jest powiedziane, że Jonatan wspinał się, bo szli pod górę, na rękach i nogach, a giermek szedł za nim i padali wrogowie przed Jonatanem, a giermek idący za nim dobijał ich. Jak dalej czytacie, to jest powiedziane, że każdy Filistyn, który podbiegał do Jonatana, padał martwy. I zabił ich tam kilkunastu. I kiedy armia filistyńska zobaczyła, że faceta nie można zabić, to rzucili wszystko i uciekli. Zaczęli uciekać. Cała armia, wielkie wojsko. A Żydzi, kiedy zobaczyli, że Filistyni uciekają, to pognali za nimi i wygrali tą bitwę. I to Bóg zrobił przez Jonatana. Dlatego, że ten facet bardzo kochał Boga i ufał mu. Związek pomiędzy Dawidem i Jonatanem, który później się pojawił. Zobaczcie, kiedy czytałem wam ten fragment, to jest powiedziane, że Jonatan tak bardzo ukochał Dawida, że oddał mu cały swój strój. A kiedy czytaliście tą historię, to wiecie dobrze, że w tamtych czasach Filistyni tak bardzo byli przeciwko Izraelowi, że dbali o to, że w Izraelu nie było żadnego kowala. Wszyscy Żydzi chodzili ostrzyć siekiery, motyki i inne narzędzia do Filistynów. Dbali o to, żeby armia żydowska w ogóle nie miała mieczy, włóczni. Tylko król Jonatan i kilku generałów w armii izraelskiej miało pełen rynsztunek. To był majątek. I facet tak ukochał drugiego faceta, że zdjął majątek z siebie. Płaszcz królewski, książęcy, pas, miecz, wszystko mu oddał, całą zbroję. To był majątek. Przyjaźń, zobaczcie, jeśli ktoś o kimś mówi, że to jest mój przyjaciel albo przyjaciółka, to nie mogą być tylko słowa. Przyjaźń to jest coś więcej, to są czyny. Jeśli ktoś kogoś miłuje w sercu i nazywa kogoś przyjacielem, to za tym idą czyny. Za tym idą na przykład finanse. Za tym idzie to, że coś cię ta przyjaźń kosztuje. To nie są tylko słowa, to nie jest tylko picie herbaty czy kawy, jedzenie ciastka. Kiedy Biblia dalej mówi, że kiedy Dawid zostaje generałem, za żonę król Saul mu daje własną córkę, dlatego że król Saul zaczyna go nienawidzić i się go bać, więc podjął decyzję, że da mu córeczkę, taka była ostra ta córeczka. Jest powiedziane w Biblii, że pomyślał sobie, ona go mi zdradzi, osaczy go. Myślał, że córka będzie na Dawida donosić, że uda mu się zabić zięcia przez córkę. Dlaczego król Saul tak mocno Dawida nienawidzi? Bo domyśla się, że Bóg wybrał tego chłopca na następcę po nim i go znienawidził w sercu. Bał się go. Zobaczcie, król Saul, jak się czyta Biblię, jest wyraźnie powiedziane, że został wybrany przez Boga. To Bóg wybrał Saula na króla. Wysłał do niego proroka Samuela. Prorok Samuel go namaścił. Niesamowicie został król Saul wybrany. Król Saul brał udział w wojnach, które wygrywał. Król Saul święta obchodził izraelskie, które Bóg ustanowił. Król Saul, jest powiedziane, że tępił okultyzm i pogaństwo w Izraelu. Więc jak się czyta o królu Saulu, gdyby taki człowiek dzisiaj żył i rządził Polską, powiedzielibyśmy, to jest bardzo bogobojny król. Zobaczcie, gdyby jakiś król w Polsce tępił pogaństwo, okultyzm, przestrzegał wszystkich świąt biblijnych, dbał o chrześcijaństwo, powiedzielibyśmy, to jest bardzo pobożny król. A Biblia mówi, że król Saul nie kochał Boga. Wyrzekł się go w sercu. W ogóle z Bogiem się nie liczył. Kiedy czyta się Biblię, tą pierwszą księgę Samuela, widać wyraźnie, że w życiu króla Saula największym autorytetem była opinia ludzka. Co ludzie powiedzą? Ten człowiek robił wszystko pod ludzi, pod Izrael, pod wierzących. Obchodził święta, tępił pogaństwo. Na pozór był pobożny, ale tylko na pozór. I prawy. Nic szczególnego złego nie robił. Chciał tylko kilku ludzi ukatrupić, którzy bali się właśnie Boga i go kochali. Zobaczcie, wielu księży w naszym narodzie polskim i wielu pastorów tak funkcjonuje. Kiedy ludzie patrzą na wielu księży albo na pastorów, mówią, to jest bardzo porządny człowiek, to jest bardzo pobożny człowiek. Obchodzi święta, czyta, modli się. Ale Bóg ma trochę inne patrzenie niż my ludzie. My patrzymy na to, co człowiek robi z bibelką, czy chodzi do kościółka, ale Bóg patrzy na serce. I król Saul w ogóle Boga w sercu nie kochał. Był całkowicie religijnym człowiekiem. I Saul w Dawidzie widział tylko zagrożenie dla własnych celów, a cel był bardzo jasny w życiu Saula. Saul powiedział sobie tak w sercu: będę rządził aż do śmierci, a kiedy ja umrę, po mnie będzie rządził mój syn Jonatan, a kiedy Jonatan umrze, będzie rządził jego syn. Tak sobie Saul zarządził. Nie obchodziło Saula, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia. On nie traktował Boga i jako właściciela Izraela. Jako króla, który go wybrał, ale później go zdjął. Jak czytaliście Księgę Samuela, to wiecie, że Bóg wysłał Samuela do Saula i powiedział: ja cię ustanowiłem królem i ja cię zdejmuję z króla. Pamiętacie, jak Saul złapał za płaszcz Samuela i mu rozerwał i powiedział do niego: okej, niech tak będzie, jak Bóg powiedział, ale chodź uczcij mnie przed ludźmi, żeby ludzie dobrze o mnie mówili. Saul wiedział, że Bóg go zdjął z króla, że już nie jest królem, ale miał to gdzieś. On dalej wierzył, że będzie rządził do śmierci, a po śmierci jego syn. Zobaczcie, tak działa religia. Religia bez Boga ma zawsze cudowne plany. Wiele kościołów to są kościoły religijne bez Boga. Wielu księży i wielu pastorów, których znam, to są ludzie, którzy w ogóle się nie liczą z opinią Pana Boga. Nie traktują Kościół jako własność Pana Boga, tylko mówią: to, co ja chcę, tak się będzie działo. Ale wróćmy do Jonatana i do Dawida, bo o tym chciałbym mówić. Kiedy Saul znienawidził Dawida i chciał go zabić, a Biblia mówi, że Jonatan go pokochał jak samego siebie, zobaczcie, co się dzieje z Jonatanem. 20 rozdział. Przeczytam tylko pierwsze 4 wersety. Tymczasem Dawid uciekł z Najot koło Rama i udał się do Jonatana, mówiąc: cóż ja zrobiłem? Czym zawiniłem? Czym zgrzeszyłem wobec twojego ojca, że czyha na moje życie? Odpowiedział Jonatan: żadną miarą nie umrzesz. Mój ojciec nie podejmie niczego, ani wielkiego, ani małego, nie zawiadamiając mnie o tym. Dlaczego więc ojciec ukrywałby to przede mną? Tak nie jest, Dawidzie. Odpowiedział jeszcze Dawid, mówiąc: na pewno twój ojciec wie, że darzysz mnie życzliwością i powie sobie: nie dowie się o tym Jonatan, aby się nie zasmucił, ale na życie Pana i na twoje życie krok mnie tylko dzieli od śmierci. Jonatan odpowiedział Dawidowi: cokolwiek byś zechciał, zrobię to dla ciebie. Zobaczcie, Jonatan kochał Dawida nie tylko słowami. Zadam wam kilka takich pytań, żebyście się zastanowili. To są trudne pytania i one się tyczą nas. Czyją stronę trzymał Jonatan? Dawida czy swojego ojca króla? Tekst mówi wyraźnie, że Dawida. Czyją stronę powinien po ludzku trzymać? Ojca, króla, czy jakiegoś tam chłopca, który pokonał Goliata i jest w ich rodzinie żonaty? Co było w interesie Jonatana? Stać po stronie Dawida, czy po stronie króla ojca i zostać następcą? Zresztą to są pytania, bo my, jako ludzie wierzący, bardzo często stajemy przed takim samym dylematem. Bardzo często widziałem korupcję w polskim kościele. Bardzo często spotykałem wierzących ludzi, którzy stawali po stronie swojej grzesznej rodziny, zamiast stawać po stronie Pana Boga. Zobaczcie, Jonatan zupełnie tak nie zrobił. Stanął przeciwko królowi Izraela, przeciw własnemu ojcu. Wiecie dlaczego? Bo Jonatan oparł swoją pewność nie na Dawidzie, nie na tym, że Dawid pokonał Goliata i Filistynów. Nie dlatego, że Dawid był popularny w Izraelu i go wszyscy kochali. Jonatan powiedział tak w swoim sercu: Dawida wybrał Bóg. Z Dawidem jest Bóg. Życie Dawida jest pełne owoców. Jonatan powiedział w swoim sercu: nie ma żadnego wyboru. Jeśli ja kocham Boga i chcę mu się podobać, to powinienem zawsze stać po stronie tych, którzy idą za Bogiem i mają owoce, a nie po tym, co wypada, co jest słuszne, co jest rodzinne. Zobaczcie, to nie jest łatwe, bo my mamy dokładnie takie same wybory dzisiaj. Kiedy zwykła osoba w zborze grzeszy, co robi pastor z radą zboru? Upomina, prosi, a następnie usuwa ze zboru. Ale kiedy syn pastora grzeszy, a znam dużo takich historii z Polski, co robi pastor z radą zboru? Wycisza tą sytuację, no bo to jest syn pastora. Nie można syna pastora ze zboru usunąć. Wiecie, mówię to z pewnym ryzykiem, bo sam mam trójkę dzieci, a niedługo czwórkę. I wiem, że ten mój najstarszy, który tu siedzi i słucha, też może kiedyś narozrabiać. Ale zobaczcie, może być taki dzień, że będę w tej samej postawie musiał wybrać jak Jonatan. Kocham Dawida, bo Dawid kocha Boga. Kocham Dawida, bo ja kocham Boga. Taką miał postawę Jonatan. Nieważne, kto to jest Saul. To nie jest ważne, że to jest mój ojciec. I wiecie, Bogu podoba się postawa, kiedy wyżej stawiamy Boga w sercu, niż nawet najbliższą rodzinę. Kiedy nasza najbliższa rodzina grzeszy, to nie wybieramy rodziny, tylko wybieramy Boga. Po tym możemy poznać, że boimy się Boga. Kościół, żeby wzrastał, musi mieć taką postawę jak Jonatan. Dawid chodził z Bogiem, a Jonatan w swoim sercu powiedział, a mój ojciec chodzi z demonami. Tu nie ma wyboru. Wybór Jonatana był prosty. Jonatan powiedział w swoim sercu, ja wybieram Boga. Ja chcę się podobać Bogu, a nie rodzinie. Nie interesuje mnie, co ja uważam, co mój ojciec. To, że mój ojciec zaplanował, że będzie rządził do śmierci, a ja po nim, Jonatan sobie powiedział, ale to Bóg jest właścicielem Izraela i to Bóg ustanawia królem, nie ja. Więc jeśli Bóg podjął decyzję, że Dawid ma rządzić, to ja nie będę rządził. Zobaczcie, rozdział 20 i werset 8 i 9 mówi coś takiego. Ale ty bądź łaskaw dla sługi swego. Wszak ty doprowadziłeś sługę swego do przymierza ze sobą w imię Pańskie. Jeśli ja zawiniłem, to mnie zabij. A do ojca twego po cóż mnie masz prowadzić? Mówi Dawid do Jonatana. I odrzekł Jonatan, żadną miarą, Dawidzie. Gdybym się rzeczywiście dowiedział, że mój ojciec postanowił wyrządzić ci krzywdę, czyżbym ci o tym nie powiedział? Albo inny fragment, jeszcze 20 rozdział, werset 30. Nie chciałem ten zacytować. Zacytuję wam jeszcze 23 rozdział, kiedy Jonatan rozmawia z Dawidem i zobaczcie, co on mówi do niego. 23 rozdział, werset 16 mówi coś takiego. Powstał Jonatan, syn Saula, udał się do Dawida, do Chorsza, umacniając go w Bogu. Dlaczego go musiał umacniać? Bo król Saul z całą armią Izraela ścigał Dawida po jaskiniach i górach, chciał go zabić. I książę idzie, dowiaduje się, gdzie Dawid przebywa, przychodzi do niego i go umacnia w Bogu. I zobaczcie, jak go umacnia, co on do niego mówi. Mówił do niego, nie obawiaj się, Dawidzie, bo nie wytropi cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz panował nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Mój ojciec Saul wie, że tak będzie. Zobaczcie, książę, następca tronu mówi, ja wiem, Bóg tak podjął decyzję, a ja wierzę Dawidzie Bogu. Ty będziesz królem, a ja będę drugi po tobie. Obydwaj zawiązali się przymierzem wobec Pana. Dawid pozostał potem w Chorsza, a Jonatan udał się do domu. Zobaczcie, taką miał postawę Jonatan. I tak bardzo nam takiej postawy brakuje dzisiaj w naszych sercach, w Kościele w Polsce. Że ludzie stawiają wyżej to, co w sercu myślą, pragną, jakie mają plany dla Kościoła, dla siebie. Rzadko zdarza się osoba wierząca, która mówi, nieważne, jakie są moje plany na życie. Ważne, Boże, jakie są Twoje plany na życie, które Ty mi dałeś. Właśnie taką postawę miał Jonatan. Dlatego przyszedł do Dawida i umacniał go. I powiedział, nic złego ci się, Dawidzie, nie stanie. W 20 rozdziale możecie czytać, że doszło do sprzeczki między Jonatanem i królem Saulem, z ojcem. 20 rozdział. Zobaczcie, co król się wściekł na Jonatana. Saul rozgniewał się bardzo na Jonatana i rzekł mu, o synu kobiety przewrotnej. Tak powiedział czule o matce jego, swojej żonie. Synu kobiety przewrotnej, alboż to ja nie wiem, że wybrałeś sobie syna Jessego na hańbę swoją i na hańbę łona swojej matki? Myślisz, że ja nie wiem, że ty już podjąłeś decyzję w sercu, że on będzie królem w Izraelu, a ty będziesz drugi po nim? Ja wiem o tym, mówi Saul, że jesteś na tyle głupi, że oddajesz władzę jakiemuś pastuszkowi. Jak długo bowiem będziesz żył na ziemi, syn Jessego nie ostoisz się, ani ty, ani twoje królowanie. Zaraz więc poślij i przyprowadź go do mnie, gdyż musi umrzeć. Odpowiedział mu Jonatan. Dlaczego ma umierać? Co złego uczynił? Wtedy Saul rzucił w niego dzidą, aby go przebić. Ojciec chce zabić własnego syna, dlatego że syn nie wybrał religii i decyzji ojca króla, tylko wybrał Boga i wybrał Dawida, który jest Bogiem. Zobaczcie, dlaczego czytuję te fragmenty? Bo jeśli chcemy, żeby też nasz Kościół w Giżycku się rozwijał, to musimy mieć taką postawę jak Jonatan. Przywódca w naszym zborze, albo chrześcijanin zborownik w naszym zborze, który uważa, że chodzi z Bogiem i jest od Boga, wyżej stawia Boże plany niż własne plany i marzenia. Nie jest ważne, co ty chcesz dla siebie. Ważne jest to, co Bóg dla ciebie chce. Co Bóg dla ciebie zaplanował. Taką miał postawę Jonatan. Przywódca albo członek naszego Kościoła, który uważa, że chodzi z Bogiem, staje zawsze po stronie Bożych ludzi, których powołał Bóg. Nawet wbrew własnej rodzinie. Albo wbrew innym zborownikom. Wiecie, powiem wam, że rzadko spotykam pastorów. Specjalnie będę mówił o pastorach. Jak jestem gdzieś w Polsce, z kimś rozmawiam, z jakimś pastorem i on mówi tak, a słyszałeś w tamtym zborze, to tamten pastor zrobił to i to. I wiecie, że rzadko spotyka się pastor, który zadzwoni do tego pastora i sprawdzi, czy to jest prawda. Jest tak strasznie dużo plotkarstwa w Polsce wśród zwykłych, niewierzących Polaków i wśród wierzących też. Że rzadko ktoś sobie zadaje trud, żeby zadzwonić do jakiejś siostry albo do jakiegoś brata i zapytać się, czy to w ogóle jest prawda. Dlaczego? No bo skoro tak zaufana osoba mi powiedziała, że ona to zrobiła, to na pewno to zrobiła. Później się okazuje, że ona tego nie zrobiła. Rozumiecie? A Jezus powiedział taką prostą zasadę. Dobre drzewo poznaje się po czym? Po dobrych owocach. A złe drzewo po złych owocach. Jezus mówi, jest nie do pomyślenia, żeby ktoś robił źle i wydawał dobre owoce. Więc zobaczcie, wystarczy tylko tego wersetu jednego się uchwycić. Jeśli o kimś coś złego słyszymy, to siadamy sobie z kubkiem kawy i mówimy, Panie Jezu, tu coś się nie zgadza. Bo ta osoba stale przyprowadza ludzi do Chrystusa, jest pełna radości, życzliwa, modli się o innych, owocuje, a tyle złego o tej osobie słyszę. Ostatnio w jednej książce czytałem, chyba nawet w tej, którą dzisiaj reklamowałem, że pewien pastor nic w jego życiu się nie działo i podjął decyzję, że pojedzie do innego pastora, o którym słyszał same złe rzeczy. Wiecie, dlaczego podjął taką decyzję? Bo pomyślał sobie tak. że Jezus tak powiedział, że jeśli ktoś służy mi, to będą o nim źle mówić. Więc pojechał do kogoś, o kim słyszał same złe rzeczy i się okazało, że to jest nieprawda. Zobaczcie, tak działa diabeł. Jeśli ktoś zaczyna służyć Chrystusowi, to zawsze będą o tobie plotkować i źle mówić. I bądźmy na tyle mądrzy, jak Jonatan, żeby od razu iść do źródła i pytać. Żeby nie dać się wmanewrować. Przywódca albo prawdziwy chrześcijanin od Boga wierzy też w proroctwa. Jonatan miał taką postawę. Jonatan dowiedział się o tym, że prorok Samuel namaścił Dawida na króla. A to było tylko proroctwo. To było tylko zwykłe proroctwo. Ale Jonatan brał na poważnie proroctwa. Przywódca od Boga albo chrześcijanin patrzy na owoce w życiu innego człowieka. Przywódca albo chrześcijanin, który chodzi z Bogiem, nie osądza innych przywódców albo chrześcijan. Nie idzie za tym, co mówi większość, tylko zawsze zapyta i pomodli się najpierw, porozmawia z Bogiem. Czytałem kiedyś taką wstrząsającą historię z Anglii. Młody pastor objął funkcję pastora w pewnym zborze i odwiedzał wszystkich po kolędzie. Chodził od domu do domu, odwiedzał wszystkich zborowników. Odwiedził pewną siostrę ze swojego zboru, której mąż był niewierzący i był strasznie o nią zazdrosny. I kiedy żegnał się z nią już na ganku i podawał jej rękę, on wtedy wrócił z pracy i oskarżył go, że przyłapał jego żonę na molestowaniu seksualnym z pastorem, że złapał ich w łóżku. Oczywiście wszyscy dziennikarze z wielkiego miasta w Anglii się zjechali. Facet co chwilę udzielał wywiadów, jaki to pastorzy są zepsuci, jak ich przyłapał go. Co się stało? Wszyscy pastorzy w tym mieście odwrócili się od tego chłopaka. Stwierdzili, że jest grzesznikiem. No bo skoro wszystkie gazety o tym piszą, to jeśli wszystkie gazety o tym piszą, to musi być to prawda, prawda? Tak jak w Polsce. Jak wszystkie gazety i dzienniki mówią, to tak musi być. I pewien staruszek, pastor emerytowany, bardzo płakał i ubolewał nad tym, że chrześcijaństwo w jego mieście jest teraz tak szkalowane. I modlił się. I w trakcie modlitwy mówi tak do Boga. Boże, w jakich ja czasach żyję, że nawet pastorze takie straszne rzeczy robią? Na co Duch Święty mu odpowiada, ale ten chłopak jest niewinny, on tego nie zrobił. Więc zebrał wszystkich pastorów, ten emerytowany, i powiedział do tych pastorów, te gazety piszą kłamstwa, Bóg mi powiedział, że ten chłopak tego nie zrobił. I wtedy dopiero go zaprosili, wysłuchali go, modlili się o niego, przeprosili go. I kiedy mąż tej wierzącej siostry jechał na kolejne spotkanie z dziennikarzami, zginął na prostej drodze. Bóg go zabił. Ale zobaczcie, mamy tendencję do tego, żeby być szybcy w słuchaniu złych nowin, a jesteśmy straszliwie powolni, jak taki ślimak albo żółw, w przyłapywaniu ludzi na dobrych rzeczach. A powinno być na odwrót. Że jak kogoś na czymś w naszym zborze przyłapiemy, że dobrego zrobił, komuś pomógł i tak dalej, to powinniśmy trąbić i opowiadać wszystkim. A wiesz, jaka ona jest fajną chrześcijanką, jak ona fajnie pomogła tej osobie? Jak wiesz, jaki fajny jest ten brat, bo pomógł temu bratu? Powinniśmy o tym wszędzie opowiadać. Ale taka typowo polska cecha to jest taka, żeby odtrąbić, że ktoś się wywalił. Ale Biblia mówi, że my wszyscy się wywalamy, że my wszyscy grzeszymy i że najtrudniej jest nam zobaczyć własne grzechy. Wiecie dlaczego? Bo kiedy my się wywalimy w jakiś grzech, to zawsze wstajemy, mówimy, albo ślisko było, albo miałem trudny dzień, no, miałem prawo zgrzeszyć. My mamy zawsze wiele usprawiedliwień, ale kiedy kogoś złapiemy na tym, że się wywalił, pośliznął, jak on mógł tak się zachować? Taka długo wierząca chrześcijanka i taki pastor jeszcze tak zrobił? Znaczy, to jest takie bardzo ludzkie. Relacje pomiędzy Dawidem a Jonatanem była przede wszystkim oparta na osobistej relacji Dawida i Jonatana z Bogiem. Nie może dwóch facetów siebie kochać, jeśli obaj nie kochają Boga. Nie spotkam nigdy dwóch sióstr, które bardzo siebie kochają sercem, które same mają problemy w relacji z Bogiem. Bo zawsze taka osoba bardziej będzie wyczulona na głos diabła i bardzo łatwo będziesz widziała grzechy i problemy tej drugiej osoby. Żeby mieć bardzo przyjacielską relację z drugim człowiekiem, trzeba być bardzo blisko Boga. Wtedy dzieje się to, co jest napisane w liście do Koryntian, 13 rozdział. Miłość wszystkiemu ufa. Miłość wszystko zakrywa. Że jeśli nawet przyjaciela albo przyjaciółkę albo inną siostrę przyłapiesz na czymś, to po prostu z miłością to przykryjesz i z nią porozmawiasz i dalej będziesz się z nią przyjaźnił albo z nim przyjaźnił. Ale kiedy nie ma się miłości Bożej, relacji z Bogiem, to się zbiera na kogoś takie haki, taką teczkę jak ty, Miński. I tylko musisz sobie napisać na teczce imię i nazwisko tej siostry i brata, żeby później w teczkach się nie pogubić. Ale to jest takie typowo polskie, no nie? Tylko dzięki osobistej relacji z Duchem Świętym możesz nie dać się zmanipulować ludziom i źle nastawić w sercu do Dawida, do drugiego człowieka. Bo ludzie mają tendencję nastawiać nas przeciwko drugiej osobie. I nie dajmy się nigdy w to wmanewrować. Relacja pomiędzy Bożymi ludźmi musi być oparta o zaufanie. Że jeśli kogoś o coś pytasz i ktoś ci odpowiada, to nie możesz zakładać, że ta osoba cię kłamie. Bo tak się nigdy nie zbuduje relacji. Jeśli ja kogoś pytam jako pastor i ktoś mi odpowiada, to ja zakładam, że on mówi prawdę. Chyba, że kogoś przyłapię na kłamstwie, mówię, no ale przecież mam świadków, że było inaczej. Dlaczego kłamiesz? Ale muszę zawsze zakładać, że osoba mówi prawdę, bo tak się nie da zbudować relacji. Jeśli diabeł w nasze serce robi coś takiego, że wrzuca takie ziarna podejrzenia. Rozmawiasz z kimś z wierzącym ze zboru i obok twojego ucha stoi diabeł i wrzuca ci tylko takie drobne ziarenko do twojego serca podejrzenia. Ona nie mówi do końca prawdy. Jeśli to ziarenko ktoś z nas przyjmie i wrzuci do swojego serduszka, to po pewnym czasie to ziarno zacznie kiełkować, to ziarno podejrzenia i wyda plon. Na początku tylko będziesz podejrzewał, że ta osoba może coś tam kręcić, ale już nie do końca na 100% tej osobie ufasz. I kiedy ziarno wyda plon 30-krotny, no to będziesz ufał tylko osobie tej na 70%, ale w 30 nie. Kiedy ziarno wyda 60% podejrzenia, to ponad połowę razy będziesz komuś nie ufał w rozmowie. A kiedy ziarno podejrzenia, które diabeł wrzuci do twojego serca, wyda 100%, to całkowicie już komuś nie ufasz. No. Takie rzeczy diabeł z nami bardzo często robi. A bardzo często boimy się kogoś wprost zapytać. Mam takie ziarno podejrzenia w swoim sercu. Powiedz mi, jak naprawdę było? Wystarczy tak wprost kogoś zapytać. Relacja między Jonatanem a Dawidem była dlatego tak szczera, że nie tylko on nic złego o Dawidzie nie mówił. Zobaczcie, Jonatan ani nie mówił źle o Dawidzie, ani nie czynił źle Dawidowi. I teraz szokująca rzecz, nawet nie myślał źle o Dawidzie. Pamiętacie słowa Jezusa z Ewangelii, że z obfitości serca usta mówią? Wiecie o tym, że jeśli nikomu w sercu nie powiesz, że ta siostra jest wredna, tylko tak sobie w sercu myślisz przy kawie, jak pijesz, ale ona jest wredna, ale ona jest obłudna. I nikomu o tym nie powiesz w kościele. Ale czym częściej o tym myślisz, to w końcu w jakiejś rozmowie ktoś ci powie o tej siostrze coś, a ty mówisz, bo ona jest wredna. Przepraszam, ja tego nie mówiłem. W końcu się wygadasz. To ma Jezus na myśli. Z obfitości serca, to co jest głęboko w tobie, jest na twoich ustach, że w końcu to wyjdzie, że tego się nie da ukryć. Jonatan nawet nie myślał źle o Dawidzie, bo kochał go jak samego siebie. Trudne pytanie. Czy można kochać Boga i nienawidzić samego siebie? Jeszcze raz. Jesteście ludźmi wierzącymi. Wszyscy tutaj są wierzący. Czy możesz szczerą miłością kochać Jezusa i mieć złe myśli na swój temat? Dlaczego? Dlaczego nie można kochać Jezusa i źle myśleć o sobie? Dlatego, że Biblia mówi, że Boga możesz kochać tylko miłością, która pochodzi od Niego. Człowiek, żadna kobieta, ani żaden mężczyzna nie jest w stanie kochać Boga sam z siebie. Boga możesz tylko kochać wtedy, kiedy siądziesz przed Nim i On cię napełni miłością swoją, jak puste naczynie, i ta miłość wróci do Niego. Tylko tak możesz kochać Boga. I jeśli ktoś z nas będzie miał złe myśli o sobie, będzie siebie oskarżał, będzie źle myślał o sobie, to nigdy nie będzie szczery wobec Boga. Mało tego, jeśli ktoś z nas będzie myślał źle o sobie, to jest bardzo trudno kochać drugą osobę. No bo jak będziesz kochał kogoś tak, jak ty kochasz samego siebie i źle myślisz o sobie, to co będziesz myślał o drugiej osobie? Będziesz myślał. Tak, jeśli jakaś siostra stanie sobie przed lustrem i powie, ale jestem brzydka i gruba. I taką miłością będzie patrzyła na drugą siostrę, to tak będzie mówiła, ale ty jesteś gruba i brzydka. Ja cię kocham tak jak siebie. A jeśli jakiś facet ma złe zdanie na swój temat, że ma jakiś problem z jakimś grzechem i sobie nie radzi, ale nikomu nie powie, to wiecie, co taki facet myśli o innym facecie? On ma też taki sam grzech, tylko też tak jak ja nikomu nie powie. Tacy jesteśmy. Mierzymy ludzi jaką miarą? Własną. My patrzymy na ludzi przez to, co myślimy o sobie. Tacy jesteśmy. To jest naturalne. Jeśli Biblia mówi, że Jonatan pokochał Dawida całym sercem, jak siebie samego, to nawet nie myślał o nim źle. Bo każdy z was zacznie się od kogoś ze zboru odsuwać, kiedy w domu przy kawie, kiedy wiesz, że nikt cię nie widzi, tylko Bóg, ale się już przyzwyczajamy, że Bóg nas widzi i słyszy nasze myśli i mówimy, no wiesz, że o nim źle myślę, prawda? To już się nie będę nawet ukrywał, bo ty i tak wiesz, że o nim źle myślę. Jeśli zaczynasz o kimś źle myśleć, to naturalnie kogoś unikasz. Te uściski są takie niby szczere i uśmiechasz się, ale w sercu ktoś mówi, może byś padł do mnie na obiad. No tak, tak, chętnie, ale nie, wiesz, na razie nie. Bo ktoś nawet nie wie, że o nim źle myślisz. Jest nadal wobec siebie serdeczny, miły, cię zaprasza, a ty zawsze masz wymówkę. Dlaczego? Bo coś tam w twoim serduszku jest. I bardzo trudno jest nam tak być do końca obłudnym, że idziemy, jemy, chwalimy, uśmiechamy się, a w sercu myślimy samo zło. Jest nam bardzo trudno. Męczymy się wtedy. Bożego człowieka można tylko wtedy nazwać Bożym, jeśli ma właściwy obraz samego siebie. To jest Boży człowiek. Boży człowiek jest zawsze szczery przed Bogiem. Widzi swoje wady i swoje zalety i mówi, Boże, to Ty jesteś wartością we mnie, nie ja. Dziękuję Ci, że mnie tak stworzyłeś, dziękuję Ci za to, co mam w Tobie. Jeśli Boży człowiek ma właściwy obraz samego siebie w sercu, to będzie miał też właściwy obraz drugiego człowieka. Tak to działa. I taki był Jonatan. I do tego chciałbym Was, kochani, bardzo serdecznie zachęcić. Tylko wtedy facet może kochać faceta. Miłością przyjacielską. Kiedy sam ma dobre myśli o sobie. I kończąc już powoli to kazanko, osoba wierząca, która w sercu ma fałszywy obraz Boga Ojca, bardzo często z powodu dzieciństwa, taka osoba będzie miała fałszywy obraz drugiej osoby. Taka osoba będzie miała złe myśli o kimś innym, tylko będzie to ukrywać w sobie. Taka osoba bardzo często jest potępiająca, osądzająca, bo ciągle ma złe myśli na swój temat. I taka osoba, jeśli powie, że kogoś kocha jak siebie, no to będzie mierzyła tą osobę swoją miarą. Ale Jonatan wobec Dawida taki nie był. Jonatan, diabłu nie udało się w serce Jonatana wrzucić ziarna podejrzenia. Nigdy. Dlatego Jonatan postawił Dawida ponad siebie. Dlatego Paweł w liście na przykład do Rzymian pisze taki dziwny werset: najpierw szukajcie dobra bliźniego swego. Albo wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Albo Paweł gdzie indziej pisze: zawsze innych stawiajcie wyżej od siebie. To są takie wersety, które nie miałbym odwagi powiedzieć, że już wprowadziłem w życie jako pastor. Te wersety mówią o tym, że powinniśmy w zborze miłować się taką miłością szczerą, autentyczną i bez złych myśli, że zawsze kogoś w zborze możesz przyłapać na tym, że w czymś jest lepszy od ciebie. Że zawsze możesz mu okazać szacunek. Że zawsze możesz myśleć, że w czymś on cię wyprzedza. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Że nawet kiedyś sam siedzisz z kawą albo herbatą w domu, to nawet w domu, kiedy cię nikt nie widzi, boisz się Boga i mówisz: nie będę myślał źle o tej siostrze i o tym bracie, bo Bóg mnie widzi. Co z tego, że ona nie umie wniknąć w moje serce? Wiecie, czasami ludzie wierzący boją się pójść do kogoś, kto umie słuchać głosu Ducha Świętego. Miałem tak nieraz, że jak miałem zły czas i byłem w jakimś grzechu i podchodził do mnie ktoś, kto umiał słuchać głosu Ducha Świętego, to mówię: to się może źle skończyć. Za chwilę Bóg tej osobie powie, jaki mam problem. Wiecie co? Nigdy tego Bóg nie zrobił. Nigdy. Nigdy mnie nie upokorzył, bo już widział moją skruchę w sercu. Raz tak zrobił, że pamiętam, kiedy podszedł do mnie prezbiter Kościoła Baptystów z Francji, cały szef całego Kościoła Baptystów, charyzmatyk, dziadek taki, dziadziuś, Daniel Lemerno się nazywa. Podszedł do mnie i zaczął mówić o moim problemie, o którym nikt nie wiedział. Nikt z ludzi, ani moja żona. Nikt. Ale nie mówił o tym w ten sposób: masz problem, trwasz z nim od wielu lat i ciągle nie boisz się Boga, nie chcesz mu tego oddać. Facet stanął i zaczął mówić do mnie, że ja już nie mam tego problemu. Mówił same pozytywne rzeczy. Wiedziałem, że to Bóg przemawia, bo po pierwsze mówił o moim problemie, ale w pozytywny sposób, że z niego wyjdę. Taki jest Bóg. Kochani, przywódca w kościele albo zwykły chrześcijanin, który jest w naszym zborze w Giżycku, takie osoby zawsze myślą o sobie dobrze, bo Bóg słyszy nasze myśli. Bać się Boga to unikać zła. Bać się Boga to zacząć od siebie, o nikim nie myśleć źle. A jeśli masz do kogoś coś, to idziesz do niego albo dzwonisz i mówisz: musimy pogadać. A co jest? No jest problem do rozwiązania. Idziesz i siadasz z kimś, pijesz kawę albo herbatę, mówisz: uważam, że tu i tu źle postępujesz. Chciałem z tobą o tym porozmawiać. Że nie pozwalasz sobie na rozmyślania w domu o kimś źle. Bo dlaczego? Bo boisz się Boga. Bo chcesz, żeby w twoim życiu było przebudzenie. Żeby Bóg cię użył. I taki był Jonatan i Dawid. I taki był Jezus w stosunku do apostołów. Zobaczcie, nieraz na początku swojego chrześcijaństwa nie rozumiałem, dlaczego Jezus tak dziwnie się zachowuje. Wybrał Piotra, zaczął go nazywać apostołem, często zabierał tylko jego, Jana, Jakuba. Miał 12, ale czasami 3 tylko zabierał. To już było wyróżnienie. Ale pamiętacie, kiedy Jezus zaczął mówić o tym, że idzie do Jerozolimy, ukrzyżują go i umrze? Piotr wziął za rękę na bok, odszedł kilka kroków i mówi: Panie, nie mów takich głupot, nie umrzesz. Nie umrzesz, my cię obronimy. Pamiętacie, co Jezus zrobił? Odwrócił się i powiedział: idź precz, szatanie. Jakby Jezus tak do mnie powiedział, to byłoby mi naprawdę radośnie, no nie? Idź precz, szatanie, bo myślisz jak diabeł teraz, a nie jak Piotr, którego wybrałem. I kilka razy tak skarcił Piotra. Czy coś w sercu Jezusa się zmieniło wobec Piotra? Nie. Był autentyczny i szczery. Czy przestał kochać Piotra? Nie. Czy Piotr przestał być jego przyjacielem? Nie. Ale mamy być właśnie tacy jak Jezus. Bardzo często mamy tak, że jak ktoś nas w czymś zrani albo coś głupiego powie, no to się zamykamy w sobie, obrażamy, wycofujemy i pijąc kawkę sobie mamy ten komfort, że możemy kogoś komuś w myślach obrobić tyłek przed Bogiem. On jest taki, bo on jest wredny i ona jest wredna. Boże, wyślij ich do Afryki z naszego zboru, czas, żeby wyjechali. Ale to nie jest bojaźń Boża. My musimy się wtedy przebudzić. Zobaczcie, jeśli chcemy, żeby Królestwo Boże się rozwijało w naszym życiu, jeśli chcemy, żeby coś drgnęło w naszym życiu, to musimy przyjąć postawę Jonatana. Jonatan tak bardzo kochał Dawida, że stanął przeciwko własnemu ojcu i własnej rodzinie. Jeśli chcesz, żeby Bóg działał w twoim życiu, to musisz Jezusa, prawdę, o sobie, o innych postawić wyżej niż to jest wygodne. A powiem wam, w polskim chrześcijaństwie tak nie ma. Znam masę takich historii, że się zamiata różne rzeczy pod dywan, bo to jest niewygodne. Można upominać kogoś, kto nie płaci dużych dziesięcin i jest takim zwykłym zborownikiem, ale jak ktoś jest biznesmenem, płaci dziesięcinę, dużą dziesięcinę, to on ma zupełnie inną kategorię członkostwa. Słucham? I to nie jest postawa Jonatana. I tym się Bóg brzydzi. I Jezus taki nie był. Jeśli chcemy zdrowego chrześcijaństwa, to powinniśmy się w ogóle wyzbyć złego myślenia, bo od tego się zaczyna. Nie pozwalać w swoim otoczeniu nawet pozwalać, że ktoś mówi, tylko od razu powiedzieć, a rozmawiałeś z tą siostrą o tym? No nie, no tobie mówię jako osobie zaufanej. To ja dziękuję za takie zaufanie. Co ja mam teraz z tym zrobić? To ja tej siostrze muszę teraz powiedzieć, jak ją obgadałeś. O, nie mów tego nigdy, bo nie będę z tobą rozmawiał. To jest takie typowo właśnie polsko wierzące, no nie? Ale to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Kochani, myśl, która powinna nam zostać z tego kazania. Bać się Boga, to po prostu przestać nawet źle o kimś myśleć. A jeśli do kogoś coś masz, to po prostu bądź jak Jezus, pójdź i porozmawiaj. To wtedy się całkowicie przebudzisz. Bóg cię zacznie używać, jak Jonatana, jak Dawida. Dlatego Bóg mówi, że Dawid był według jego serca, bo Dawid był autentyczny. Co mówił, co myślał, to mówił. Jak sobie postanowił, to tak zrobił. Był szczery po prostu. I Jonatan taki był. Amen.